Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Generał Roman Polko, ekspert do spraw wojskowości, bezpieczeństwa, były dowódca Gromu. Dzień dobry.
Halo.
Czy się słyszymy, panie generale? Dzień dobry. Halo.
Tak, słyszymy się.
Dzień dobry. Bardzo mi miło, generał Roman Polko. I już teraz przechodzimy do naszych tematów. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zagroziła zaatakowaniem amerykańskiej bazy w Redzikowie, czyli de facto mowa o Polsce. Proszę powiedzieć, na ile uważa pan za poważne tego rodzaju groźby?
Otóż tych groźb teraz jest całkiem sporo, a będzie jeszcze więcej. Ponieważ Rosja uruchomiła taką ogromną kampanię strachu i kampanię też w polu, bo chce udowodnić, a tak naprawdę zbudować takie poczucie dla Europy, dla społeczeństw zachodnich, że grozi nam trzecia wojna światowa, że Rosja jest niepokonana, mimo że ta armia skompromitowała się na polu walki i że jakiekolwiek zgody na wsparcie Ukrainy, w tym chociażby zezwolenie na używanie Atakamsów czy jakieś instalacje natowskie, w Polsce, które powstają właśnie ta baza w Redzikowie, no to jest uderzenie w rosyjskie interesy. I otóż z pewnością nie należy tego słuchać i się tego bać, bo tak naprawdę ja bym się bał o nasze bezpieczeństwo, o suwerenność Polski wtedy, gdybyśmy stosowali politykę uległości, gdybyśmy zaprzestali wsparcia Ukrainy, gdybyśmy idąc za rosyjskim głosem rozbrajali tak naprawdę naszą armię i nie pozwalali, żeby w Polsce były instalowane natowskie systemy. To wszystko, podkreślam raz jeszcze, służy naszemu bezpieczeństwu. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to rzeczywiście niech sięgnie do historii, niech chociażby poczyta, co było na konferencji w Monachium, jak to Chamberlain ogłaszał, przywiozłem wam pokój.
Dobrze, ale to teraz jeszcze, panie generale, odpowiedzmy na pytanie o takie przygotowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak wygląda kwestia, nie wiem, zapasów broni, modernizacji systemów obrony powietrznej? Mamy też te systemy precyzyjnych uderzeń. Na ile pan dzisiaj uważa, że NATO jest no, po prostu gotowe, aby odpowiedzieć na tyle szybko i na tyle dosadnie, aby Władimir Putin, czy Rosja, czy osoby, które no, tego rodzaju decyzje podejmują, nie poszły dalej w tej eskalacji?
NATO ma ogromną przewagę właściwie we wszystkich systemach. No, przewagę z pewnością technologiczną, przewagę w sprzęcie, przewagę liczebną, jeżeli chodzi o potencjał używanych sił. Słabością NATO jest brak spójności, który się pojawia, te rozbieżne głosy, czy też czasem tak naprawdę polityka strusia, że no nie widzimy zagrożeń, wierzymy, że jesteśmy odizolowaną wyspą i to Putin chce rozgrywać. Zachód, jeżeli się przestanie bać i tutaj naprawdę głos rozsądku, w szczególności w Europie, płynie z Francji, ministra spraw zagranicznych. Zachód, który zda sobie sprawę, że jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, no to wojna przeniesie się na terytorium chociażby Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. Musimy sobie z tego zdać sprawę. No, nawet powiem, że brzmi to dość cynicznie, że lepiej, żeby Ukraińcy walczyli i oddzielili nas swoim takim buforem od barbarzyńskich Rosjan, niż żebyśmy wzmocnili Rosję dodatkowym potencjałem, który znajduje się w Ukrainie, no i musieli sami toczyć bój o własną niepodległość na naszym terenie.
A proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na froncie ukraińskim i na ile teraz taka zaostrzona retoryka Kremla jest spowodowana no tą jedną pewnie z ostatnich tak ważnych decyzji podjętych przez prezydenta USA Joe Bidena. Mowa oczywiście o zezwoleniu na używanie przez Ukrainę tej broni dalekiego zasięgu.
Na Ukrainie wciąż trwa taka wojna na wyczerpanie. Co prawda rzeczywiście w Donbasie Rosjanie prowadzą ofensywę, ale okupują ją naprawdę ogromnymi stratami. To jeżeli osiągają zwycięstwa, to są to takie pyrrusowe zwycięstwa, krótko mówiąc, no bo wytracanie tego potencjału przebiega w ogromnie szybki sposób. To, co jest kluczowe, pełne wsparcie dla Ukrainy. My czasem mówimy, że Ukraina już nie ma czym walczyć, Ukraina osłabła, ale nie, tam jest chęć walki. Ja tylko też przypomnę inny przykład, który warto jeszcze wziąć pod uwagę, że otóż talibowie pokonali NATO w Afganistanie. Bo zabrakło wytrwałości, zabrakło konsekwencji.
A czy nie było jednak, panie generale, przepraszam też, że wejdę w słowo, ale że talibowie pokonali NATO, bo tak naprawdę mieli też ogromne wsparcie ze strony po prostu afgańskiego społeczeństwa, że jednak tutaj gdzieś ta droga i ten taki no, próba zwrócenia Afganistanu w kierunku Zachodu po prostu się nie powiodła?
Talibowie pokonali NATO, A najpierw Sojusz Północny, wspierany, ale w pełni wspierany przez Zachód, pokonał talibów. Tylko Zachód musi przede wszystkim zbudować konkretną strategię i wspólnie ją realizować. Strategia powinna polegać tylko i wyłącznie na tym, żeby nie pozwolić Rosji tej wojny w Ukrainie wygrać i żeby nie pozwolić Rosji okupować bezprawnie terenu. Bo jeżeli tutaj ulegniemy Rosji w jakikolwiek sposób, no to wówczas już będzie standardem chyba światowym, że państwo, które dysponuje bronią atomową, może dyktować warunki każdemu. Czyli będzie mogło sobie na przykład zabrać część Podlasia, jak się będzie podobało, będzie mogło sobie otworzyć korytarz na Litwę, jak się im będzie podobało, no bo to jest polityka uległości. Jeżeli się pozwala na aneksję Krymu, wcześniej się pozwala na mordowanie Czeczeńców, teraz pozwoli się na przekazanie chociażby tego korytarza, który łączy z Krymem Rosję i Donbasu, no to dlaczego nie pójść dalej?
No tak, ale z drugiej strony, panie generale, wspomniał pan o Czeczenii, tak naprawdę obie te wojny. Przecież tam chyba była mowa o ponad 40 tysiącach dzieci, w setkach tysięcy, jeżeli chodzi o też ofiary cywilne. Widzieliśmy wszystkie te zdjęcia. Myślę, że osoby, które trochę się interesowały polityką zagraniczną, no czy po prostu światem widziały, jak wyglądał, nie wiem, Groźny po tych wojnach, to nie przeszkadzało Europie w dealowaniu z Rosją, przepraszam może za to słowo, tak, ale mieliśmy projekty Nord Stream, mieliśmy duże spotkania na szczeblu Angela Merkel, Władimir Putin. Co takiego się zmieniło, że nagle Ukraina stała się no jednak takim miejscem, które zwróciło uwagę całego świata i nagle Władimir Putin stał się zbrodniarzem? No przecież on tym zbrodniarzem był od praktycznie początku.
Jakie jest pani pytanie?
Moje pytanie jest takie, dlaczego to case i to przykład Ukrainy spowodował, że świat nagle zaczął mówić o Władimirze Putinie jako o zbrodniarzu wojennym, czy o no, takim przywódcy, który, nie wiem, nie przestrzega podstawowych praw, bo pan wspomniał o Czeczenii i można by sporo takich miejsc, takich krajów wymieniać. No przecież tam, jeżeli chodzi nawet o skalę czy ofiary wśród dzieci w obu tych wojnach, to chyba statystyki mówią o ponad 40 tysiącach. Dlaczego wtedy to światu nie przeszkadzało? Nie przeszkadzało to Europie? No przecież chociażby sztampowy projekt Nord Stream, no to już było po wojnach czeczeńskich. Co takiego się wydarzyło, że akurat Ukraina zmieniła cały ten polityczny też, to polityczne spojrzenie?
No nie przeszkadzało, ponieważ system wartości nie był przestrzegany. Otóż jeżeli przyjęto strategię Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie, nigdy nie cieszyliśmy się takim pokojem. Książka Koniec historii Fukuyamy była napisana wtedy, kiedy uczestniczyłem w wojnie w dawnej Jugosławii. 2 lata w strefa działań wojennych, mordowani ludzie, kobiety, dzieci, zbrodnie wojenne. No skoro ktoś przyjmuje, uważa, że jak zamknie oczy, to problemów nie ma, no to rzeczywiście nie reagowano na to, nic się nie działo. Teraz dlaczego się zmieniło? Dlatego się zmieniło, że Europa, przynajmniej politycy, zdaje sobie sprawę, że może być następna, że Putinowi wcale nie chodzi o Ukrainę. Powiedział to bezpośrednio ustami ministra spraw zagranicznych Ławrowa w marcu 2022 roku, że tu wcale nie chodzi o Ukrainę. Chodzi o nowy ład, światowy ład europejski. Chodzi o powrót do tego, co było. I naprawdę tu w szczególności polskich polityków przestrzegam tych, którzy tak nawołują, żeby stosować tę politykę uległości, że w istocie Putin i władza kremlowska nie zrezygnowała z tego celu, a jej celem jest rozbrojenie Polski i powrót do minionej epoki, do tej epoki, kiedy Związek Sowiecki dyktował nam, jak mamy w Polsce żyć.
A jakby pan dzisiaj ocenił zrozumienie naszego establishmentu, osób, które odpowiadają za właśnie no, za taką architekturę bezpieczeństwa Polski, za wojsko, za sytuację na wschodniej flance NATO, kontakty także właśnie z Paktem Północnoatlantyckim. Czy jest to zrozumienie dzisiaj?
Przepraszam, ja bardzo słabo słyszę państwa.
Połączenie nasze, tak? Moje pytanie. Dobrze, chciałam zapytać, jak pan ocenia dzisiaj taką świadomość polskich elit, czy osób, które no, zarządzają naszym bezpieczeństwem? Też pan jest wojskowym, ma pan cały czas kontakt z wojskiem. Na ile my mamy świadomość, że to zagrożenie jest bardzo realne, że dzisiaj Polska też musi no, liczyć w dużej mierze na siły, czy na swoją siłę, czy na jakiś sojusz właśnie z państwami, które są w podobnej sytuacji?
Myślę, że ta świadomość jest bardzo dobra i tutaj no, dobrze by było, żeby nie wykorzystywać kwestii bezpieczeństwa do walki politycznej, co się czasem zdarza, bo paradoksalnie wszystkie strony polityczne, no może poza jednym ugrupowaniem mało znaczącym, takim bardzo radykalnym, ale przynajmniej te główne dwa obozy mówią tym samym głosem. To jest kwestia właśnie budowy bezpieczeństwa, budowy struktur obrony cywilnej, to jest kwestia wzmacniania sojuszu NATO, Kwestia już, no to też trzeba o tym pamiętać, te wzmacniania też Unii Europejskiej, bo bezpieczeństwo gospodarcze też, jak przykład Ukrainy pokazuje, jest kluczowe, żeby budować to bezpieczeństwo militarne. I wiele tak naprawdę w tym zakresie zrobiono. No stąd też liczę na to, że bez względu na podziały polityczne, no będziemy też na arenie międzynarodowej. Te nasze koncepcje, czy ten nasz sposób widzenia tego, co się dzieje za wschodnią granicą, który teraz podziela także Szwecja, Finlandia, bo dostaliśmy takie duże wzmocnienie, żeby po prostu był bardziej słyszalny. I myślę, że nie ma co żalić się na polskie elity. My nie jesteśmy takim krajem, czy nie mamy takiego przywódcy jak Orban, czy jak Słowacja, gdzie rzeczywiście ten zgniły kompromis, czy przewaga, czy prymat doraźnych korzyści nad perspektywicznym myśleniem o własnym bezpieczeństwie no, pojawia się czy objawia się w niepokojący sposób.
To jeszcze, panie generale, ja teraz już mówię bardzo głośno i mam nadzieję, że będę usłyszana. Skomentujmy jeszcze proszę no, taki komunikat ze strony Rosji, dokładnie ze strony wiceministra spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ryabkow. On zapowiedział tutaj cytat: jeżeli USA nadal będą rozmieszczać systemy uzbrojenia, które drażnią Chiny, Rosja może rozmieścić rakiety w Azji. Proszę powiedzieć, jak powinniśmy czytać ten komunikat, czy to no, możemy to rozumieć jako taki no, właśnie zapowiedź, czy wkroczenie do walki już no, w takim, na takiej linii USA-Chiny, właśnie w takim bardziej globalnym ujęciu.
Rosja już przegrała jeden wyścig zbrojeń. Rosja będzie rozmieszczać swoje systemy bez względu na to, czy my będziemy je rozmieszczać, czy nie. No bo nie zrezygnowała z polityki wojny, z polityki siły. Jeżeli my, słuchając takiej propagandy rosyjskiej, będziemy się rozbrajać, to po prostu będzie to objawem naszej głupoty. Bez względu na to, paradoksalnie znów zbrojąc się i rozmieszczając te instalacje wojskowe na naszym obszarze, gwarantujemy sobie większe bezpieczeństwo niż licząc na to, że jak my się rozbroimy, to druga strona się rozbroi. Tak nie jest. To przecież Rosja rozpoczęła tę wojnę, Rosja ją eskaluje, Rosja wciąga Koreę Północną do prowadzenia działań. Rosja działa wbrew prawu wojennemu. No ileż można takich ustępstw jeszcze ponieść w stronę Rosji, licząc na to, że Putin nagle stanie się takim gołąbkiem pokoju i będzie przestrzegał konwencji międzynarodowych. On te systemy, te rakiety i te prowokacje będzie realizował bez względu na to, co my zrobimy. A jedyne, co może go powstrzymać, to polityka, którą realizował kiedyś Ronald Reagan. Chce się wyścig uzbrojeń? Dobrze. My mamy bogatsze kraje, my mamy nowocześniejsze systemy produkcyjne. My też dysponujemy bronią jądrową. Mamy te amerykańskie Minutemeny, broń jądrową ma też Francja, ma też Wielka Brytania. A poza tym, kim wy jesteście tak naprawdę, Rosjanie? Bez Chin nie istniejecie. Gdyby strona chińska widziała zagrożenie, a z pewnością takim zagrożeniem byłoby eskalacja wojny do poziomu nuklearnego, no to z pewnością Putin szybko by otrzymał wytyczne, żeby natychmiast się wycofać z tego typu działań, ponieważ groziłoby to chińskim interesom. No trzeba patrzeć na to w szerszej też perspektywie. Oczywiście Stany Zjednoczone mają też problemy na Morzu Południowochińskim, mają też kwestie wsparcia Izraela, no ale nie możemy my tutaj pozwolić Stanom Zjednoczonym zapomnieć o tym, że Ukraina to też jest kwestia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i że Stany Zjednoczone, które odwrócą się od Europy, no nie czyniły tego charytatywnie i tak naprawdę poniosą ogromne straty we własnych interesach także gospodarczych.
To już na zakończenie, a czy to rozumie Donald Trump, jego otoczenie? No na razie wiemy tylko o części osób, z których będzie tworzył, no takich osób, które będą po prostu mu doradzały, ale jak pan ocenia no właśnie takie podejście Donalda Trumpa do tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i zrozumienie tych szerszych interesów w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej?
No pewnie prezydent Trump już zrozumiał, że wojny się nie da zakończyć w jeden dzień. No i z pewnością Stany Zjednoczone no, nie mogą pozwolić sobie na taką porażkę, jaką poniosły w Afganistanie, wycofując się w taki zdezorganizowany sposób pod presją żądań polityków. Ale też wcześniej w Iraku Stany Zjednoczone poniosły klęskę, bo Paul Bremer, który był cywilnym administratorem Iraku, w istocie doprowadził do wzmocnienia struktur terrorystycznych ISIS, nie słuchając głosów doradców, głosów generałów. Reasumując, liczę na to, że jednak prezydent Trump będzie słuchał głosu doradców, ponieważ no, Stany Zjednoczone są demokracją, to nie jest dyktatura w stylu Putina, I prezydent, nawet jeżeli jest bardziej biznesmenem niż politykiem, no jednak nie będzie się szkodzić własnemu krajowi.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Generał Roman Polko, ekspert do spraw wojskowości, były dowódca Gromu, był gościem Radia Wnet.